Chciałbym sięgnąć do dwóch wersetów przypowieści Salomona, 23 rozdział, wiersz 17 i 18. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. Można by potraktować te dwa wersety jako kolejne życzenie na początku tego roku. Niech twoje serce będzie wypełnione nadzieją, bo przyszłość jest przed nami. Cechą pierwszych chrześcijan była nadzieja, gorliwość, zapał. I nasza przyszłość jest w nadziei. Kościół Jezusa Chrystusa to Kościół nadziei. Nadzieja nie jest matką głupich. Jest ona przypisana tym, którzy wierzą Chrystusowi. Człowiek jest w stanie znieść i zrobić wiele, jeśli wie, że to wszystko prowadzi do jakiegoś określonego celu. Życie ma sens, gdy wiem, co je wieńczy, gdy mam nadzieję. Ktoś napisał tak. Nadzieja matką głupich? Przeciwnie. Nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. Nie upadaj na duchu, a nadzieja zapuka do twych drzwi. Bóg nie pozwolił, aby apostoł Paweł rozczarował się i zniechęcił tym, co się zdarzało w jego życiu. I dlatego apostoł Paweł był w stanie pod koniec swojego życia napisać: biegu dokonałem. Przypuszczam, że wielu z nas wie, jak boli rozczarowanie. Przyjaciele nie dotrzymują słowa lub zawiodą. Małżeństwa kończą się bardzo często w dzisiejszych czasach. Niestety to słowo wcale nie jest nadużyciem, rozwodem. Dzieci nasze, przychodzi taki moment, kiedy nas nie potrzebują i myślimy sobie, to niczego. One już są samodzielne. Przedsiębiorstwo nagle nas informuje, zwolniony. Lekarze powiadają, wszystko co było możliwe już zrobiliśmy. Nic więcej. Marzenia gdzieś znikają. Najlepiej ułożone plany nie realizują się. I chrześcijanie też bywają rozczarowani. I jeśli nie umiemy się z tym uporać, jeśli sobie z tym nie poradzimy rozczarowaniem, to będziemy bardziej sfrustrowani jutro, niż jesteśmy dzisiaj. Bo nie wiemy, co z tym zrobić, jak się z tym uporać. A rozczarowanie potrafi pojawić się w każdej dziedzinie życia. Począwszy od polityki, finansów, gospodarki, na religii i sprawach duchowych skończywszy. W każdej z tych dziedzin możemy poczuć się rozczarowani, a wielu ludzi jest rozczarowanych. Liczyli na wiele, ale niewiele się zrealizowało. I każda z tych dziedzin, które wspomniałem, niesie ogromne rozczarowanie. To rozczarowanie uzewnętrznia się tym, że możecie zobaczyć zachowania płynące z rozczarowania na ulicach, wynikające z frustracji. Ktoś bierze karabin i zaczyna strzelać na oślep. Pomijając, że może to być osoba chora, bardzo często też jest to wynik jakiejś frustracji, jakiegoś rozczarowania, rozładowanie swoich emocji, złości. Bo nie spełniły się oczekiwania. I te niespełnione oczekiwania kończą się chaosem, złością, agresją. Odpowiedź na taki sposób zachowań jest, wydaje się, bardzo banalna, ale nie brana pod uwagę. To nie byt określa świadomość, ale świadomość określa byt, sposób zachowania, sposób życia. A więc problem tkwi w człowieku. I tu szukamy rozwiązań. Jeśli to jest w nas, to szukamy rozwiązań. Jakie one są? Co może nam pomóc? Kryzysy nie omijają Kościoła, nie omijają ludzi wierzących, naszych relacji z Bogiem. Kryzysy nie omijają. I z różnych stron możemy usłyszeć pytania. Dlaczego? Czemu? Co jest powodem? Co się stało? Dlaczego nie jest dobrze? Miało być dobrze. Nie jest dobrze. Jak zmierzyć się z przyszłością? Jest przed tobą przyszłość, powiada Salomon. I twoja nadzieja nie zawiedzie. Ale jak do tego podejść? Jak się z tym zmierzyć? Niech posłuży nam jako przykład pewna historia z życia narodu izraelskiego. Opisuje ją w 3 rozdziale Księga Ezdrasza. Po 50, niektórzy po 70 latach, wygnańcy wracają z Babilonu. Wracają do Jerozolimy, a Jerozolima jest zniszczona. Niby ludzie tam mieszkają, niby toczy się życie. Właściwie nawet nie na niby, ono się tam toczy. Ale w tej Jerozolimie nie ma ołtarza, nie ma świątyni. Arka Przymierza gdzieś zniknęła. Ołtarz w rozsypce, a na miejscu świętym tylko gruzy. Wszystko w rozsypce. Zdruzgotani, rozczarowani, stanęli w tym dla nich świętym miejscu, w miejscu chwały. I rozczarowanie ich spotkało. To nie jest to, czegośmy oczekiwali po powrocie z niewoli babilońskiej. I może stawali w tym miejscu i zadawali sobie pytanie, czy jest jeszcze jakaś nadzieja, czy coś się może zmienić, czy możemy w jakiś sposób zniwelować skutki tego rozczarowania. A jeśli jest nadzieja, to gdzie ją ulokować? Jak się do tego odnieść? Jakie mieć oczekiwania? Nie czytam całego tego 3 rozdziału, ale będę nawiązywał tylko do niektórych wersetów. Ale pierwsza rzecz, która wynika z tego tekstu i z tego na początku przeze mnie przeczytanego, że twoja nadzieja nie zawiedzie, to miej właściwe oczekiwania. Ulokuj te swoje oczekiwania we właściwym miejscu. Nie lokuj swoich oczekiwań w każdym miejscu. Jeden ze znanych aktorów, Robert Louis Stevenson, kazał napisać takie epitafium. Tutaj leży ktoś, kto miał dobre intencje, próbował niewiele i zawiódł bardzo. Niewłaściwe oczekiwania prowadzą do rozczarowania, prowadzi do rozpaczy. Ale jesteśmy tu właśnie w tym miejscu, by powiedzieć, że my lokujemy nasze oczekiwania w Bogu. Lokujemy nasze oczekiwania w Jezusie Chrystusie. On się nie zmienił. Jego karta identyfikacyjna nie została podrobiona przez diabła. Nie udało mu się. Nasze oczekiwania wiemy, w kim ulokować. W Bogu. Ewangelia nie została zmieniona. Nie została zamieniona na opowieści typu sensacyjnego lub na horrory. Gdy przyglądam się chrześcijaństwu, mogę powiedzieć, że tak naprawdę generalnie chrześcijanie czynią dobre rzeczy, właściwe rzeczy. Lecz mimo to znajdują się jakby na takiej sportowej bieżni, takiej treningowej bieżni. Niby biegną, nawet potrafią być zmęczeni i upadną, ale ciągle są w tym samym miejscu. Bo ta bieżnia ma tylko krótki odcinek i można tylko po niej biec właściwie tak donikąd. Niby są aktywni, niby biegną, a tak naprawdę często nie posuwamy się za wiele do przodu. I wielu wierzących usiłuje rozpaczliwie znaleźć to brakujące ogniwo, dzięki któremu ich życie chrześcijańskie nabrałoby sensu, rozpędu, aktywności. A więc cóż robimy jako ludzie wierzący? Najczęściej bierzemy udział w wielu różnych konferencjach. Od konferencji do konferencji, od wykładu do wykładu, od książki do książki, od seminarium do seminarium. A dzisiaj mamy do dyspozycji ogromną ilość tych środków, które miałyby wspomóc nasze chrześcijańskie życie i nasz chrześcijański bieg do jakiegoś bardzo konkretnego celu. To pokolenie ma ogromny materiał, z którego musi umieć wybierać. Nie wszystko pożyteczne, nie wszystko biblijne, nie każda konferencja, która się nazywa chrześcijańską, będzie biblijną. I są takie, na które warto pojechać i podładować swoje duchowe akumulatory. Problem polega jednak na tym, że autorzy większości książek przyjęli taką taktykę. Radzą, jak prowadzić chrześcijańską firmę, jak wzrastać, jak wychowywać, jak prawidłowo być zakochanym, nawet jak prawidłowo zrobić chrześcijański obiad. I pewien człowiek już zirytowany tym wszystkim zapytał, czy wy chrześcijanie nie potraficie sami już nic zrobić? Ja bym mu odpowiedział, potrafimy. Kochani, dysponując tymi wszystkimi środkami, które powiadają, jak coś zrobić, nie możemy zapomnieć, jak żyć jako ludzie wierzący. To, że jak coś zrobić, możesz wiedzieć. Możesz mieć głowę napełnioną informacjami, ale trzeba sobie odpowiedzieć, jak żyć. W niektórych przypadkach, zamiast życia z Chrystusem, obserwuję szaleńczą aktywność. Ale w autentycznym życiu z Bogiem wcale nie chodzi o zaliczenie testu wytrzymałości. Nie chodzi o zaliczenie kursów duchowych, konferencji, zjazdów, zlotów, setek wykładów, setek przeczytanych książek. Nie znaczy, że nie mamy ich czytać, nie mamy korzystać z tego. Rozsądnie i umiarkowanie. Żadna ilość czynności, choćby wykonanych z prawdziwym przekonaniem, nie zastąpi osobistej relacji z Bogiem, z Chrystusem. Dlatego warto postąpić tak, jak postąpili Izraelici w Jerozolimie. Oni rozpoczęli od jednej zasadniczej rzeczy. Odśwież swój ołtarz. Oni pierwsze, co zrobili, odbudowali ołtarz, położyli fundamenty i zbudowali na tym miejscu, tam, gdzie była ruina i gruz, zbudowali ołtarz Panu. I tak nawiązali do tej przeszłości, która została zrujnowana przez ostatnie półwiecze, gdy byli w Babilonie. Czasami okoliczności życia pokonują nas. Nie dajemy sobie rady. Czasami myślimy sobie, nadzieja nas opuściła. I w takich momentach, kiedy wydaje nam się, że nadzieja nas opuściła, że nie dajemy sobie rady, musimy wrócić do ołtarza. Dla chrześcijan oznacza to wrócić do krzyża. Do krzyża Jezusa Chrystusa. Bo tam krew Jezusa Chrystusa została przelana dla naszego zbawienia. Tam są przebaczone nasze grzechy. Potrzebujemy uzdrowienia, które przychodzi z ołtarza, z krzyża Jezusa Chrystusa. I tego potrzebujemy każdego dnia. Wróć do ołtarza. Izraelici zrobili to w Jerozolimie. Ponownie powróciła ich relacja z Bogiem. Kiedy stanęli pierwszy raz w Jerozolimie, było tylko pole gruzów, chwasty i rumowisko. Nic nie przypominało świątyni. A w drugim roku, po ich przybyciu do domu Bożego, w drugim miesiącu, Zerubabel, syn Szaltiela, i Jeszua, i syn Josadaka, i reszta ich braci, kapłani i lewici, oraz wszyscy, którzy powrócili z niewoli do Jeruzalemu, rozpoczęli odbudowę. To był wspólny wysiłek, by wrócić do właściwych relacji z Bogiem. Kiedy dosięga nas frustracja, kiedy dosięga nas rozczarowanie, a nie jest prawdą, że nie, to co wtedy robimy? Czy wracamy do podstaw? Czy bierzemy Biblię i czytamy ją? Czy bierzesz instrukcję obsługi i czytasz, co Bóg napisał w sprawie obsługi takiego urządzenia, jakim jest człowiek? Co robisz, aby nie poddać się zniechęceniu? mówiąc językiem młodzieżowym, by nie być zdołowanym. Można było tam stanąć w tej Jerozolimie i rozpaczać, płakać. Nic się nie da zrobić. Kto to zrobi? Gdzie są ci ludzie, którzy to zrobią? Oni nie czekali, nie rozglądali się. Gdzie są ci ludzie? Podwinęli rękawy i wzięli się do dzieła. Została nawiązana relacja z przeszłością, z tą chwalebną przeszłością, jaką oni młodzi znali tylko z opowieści starszych. Jesteśmy na początku roku i podejmujemy różne może zobowiązania, plany, działania. I powiem tak wprost. Nie możesz dalej pozostać w łóżku. Ktoś musi wytrzeć podłogę. Ktoś musi zmieść śmieci. Ktoś musi przyjść otworzyć zbór, biuro. Ktoś musi wrócić do światła. Ktoś musi zapłacić rachunki. Ktoś musi zrobić plan lekcji. Ktoś musi spotkać się z pacjentami. Ktoś musi. Kto to jest ten ktoś? Nie pozwólmy naszemu zniechęceniu, frustracji, może rozczarowaniu, nie zrobić czegoś, co wiemy, że możemy zrobić. Jeśli nie możesz podjąć wielkich planów, trzymaj się małych. Jeśli nie widzisz 10 kroków w przyszłość, to zauważ te 2 lub 3, a może tylko 1. Zrób ten 1 krok w przyszłość. Trzymaj się Boga. John Maxwell powiedział taką rzecz. Najmniejszy czyn posłuszeństwa jest lepszy niż największy zamiar. Jest jeszcze bardziej brzydkie powiedzenie. Dobrymi chęciami piekło wybrukowane. Zrób 1 krok. Nie musisz 10, ale zauważ go, że jest. Miej nadzieję. Jest przed nami przyszłość. Lepiej jest zrobić 1 krok, niż śnić o wielkiej wyprawie, o przemierzonych 1000 kilometrów, ale tylko w łóżku o tym myśląc. Lepiej zrobić 1 krok, ale skutecznie. Oni odbudowali ołtarz i odnowili i odświeżyli swoją relację z Bogiem. Jesteśmy na początku roku. To dobry czas, aby podjąć taką decyzję. Odświeżę moją relację z Bogiem. Odnowię moje przymierze z Bogiem. Odświeżę to, do czego się już przyzwyczaiłem. Może już cię nie wzrusza Boże Słowo. A, znam, tak, będzie czytał tam Jana 3,16. Znam. A ta historia o Naamanie też znam. A o Piotrze i Andrzeju, ależ to przecież znamy. Odśwież to. Niech to będzie dla ciebie świeże. Niech to nie będzie jakieś stare, zmurszałe słowo. Ale coś, co napełni ciebie świeżością, aktywnością, sensem życia. Nasze życie nie jest życiem w próżni. Oni wiedzieli, wrócili z niewoli. Bóg im darował tę łaskę, że mogli powrócić. Zróbmy coś. I stanęli w tych gruzach i powiedzieli, zaczniemy od ołtarza, zaczniemy od relacji z Bogiem, złożymy tu ofiary. Inni się śmiali, inni im przeszkadzali. Wbrew temu stanęli przed Bogiem, powiedzieli, to jest miejsce, gdzie chcemy Boga chwalić. Tu chcemy mieć z Nim dobrą relację. I postanowili chwalić wszechmogącego Boga. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, wystąpili kapłani w szatach z purpury, z trąbami, a lewici synowie Asafa, z cymbałami, aby chwalić Pana, jak to ustanowił Dawid, król izraelski, i zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Nie stanęli, nie powiedzieli, mieli prawo. Dzięki łasce Bożej udało nam się. Odbudowaliśmy ołtarz, zbudowaliśmy fundamenty świątyni, ale oni powiedzieli, to nie my, to dzięki Bogu. To Bóg i Jemu całą chwałę oddali. Nie sobie, nie chcieli dla siebie żadnej chwały. Powiedzieli, Bóg jest godzien. Kiedy zaśpiewali, oświadczyli, Bóg jest dobry. Nie, że my jesteśmy dobrzy. Oni dali całą chwałę Bogu Wszechmogącemu. To był wielki postęp w ich duchowym życiu. Pewno łatwo jest chwalić Boga, kiedy wszystko idzie dobrze. Wtedy łatwo jest śpiewać, Bóg jest dobry. Kiedy słońce świeci, kiedy wszystkie rachunki są zapłacone, kiedy małżeństwo jest mocne, kiedy dobrze dzieci sobie radzą, jesteśmy dumni z nich, kiedy wszystkie plany się dobrze realizują, ale wielką rzeczą jest stanąć przed Bogiem i powiedzieć, nawet jak rzeczy się źle mają, chcę, Panie, Ciebie chwalić. Wielką rzeczą jest stanąć przed Bogiem i powiedzieć, nie żałuję, Bóg jest nadal dobry dla mnie. Wiecie, ile duchowych wraków już chodzi po tej ziemi? Byli blisko Boga, rozczarowali się, nie odnowili swego ołtarza, nie chcieli sięgnąć do tego, by Bóg poprowadził ich życie, ale obrazili się na Pana Boga, odeszli, są duchowymi wrakami. A może warto pomyśleć o tym, czego my jako ludzie wierzący nie żałujemy. Żałujesz, że stałeś się człowiekiem wierzącym? Żałujesz, że wiele lat poświęciłeś Kościołowi? Czasami ja staję w takim miejscu i myślę sobie, czy warto było? Czy potrzebne to mi było? Myślę sobie, ilu ludzi uniknęło czegoś takiego, jakim ciągle palec przed nosem był wystawiony? Czy będę żałował? Czy będziesz tego żałować, że jesteś dzieckiem Bożym? Dlaczego dla nich to było takie ważne? Bo oni w Babilonie nie mieli ani ołtarza, ani świątyni. Oni znali wszystko z opowieści swoich przyjaciół i rodziców. Młodzi, czytamy w tym rozdziale, chwalili Pana, radowali się, cieszyli. A ci starsi, ta starsza generacja, stanęła w tym momencie i płakała. Jedni i drudzy potrzebują siebie. Młodzi potrzebują starszych, by im przypomnieli o przeszłości. A starsi potrzebują młodych, aby być zachęconym tą aktywnością młodych ludzi na przyszłość. Aby, przepraszam za to słowo, jakiego użyję, aby nie zdziadzieć. Bo młodzi mają zapał, mają potencjał. Jedni i drudzy potrzebujemy siebie wzajemnie. To nie jest miejsce, gdzie młodzi i starsi mają walczyć z sobą. Wzajemnie siebie potrzebujemy. Wszystko, co młodzi wiedzieli, wiedzieli od rodziny, od przyjaciół. Oni nie mieli takich uczuć, jakie mieli starsi. Oni nie widzieli tych wszystkich zniszczeń i prześladowań. Oni może narodzili się tam w Babilonie. Znali tylko historię. Ale ta historia wszczepiona przez rodziców była im bliska. I kiedy stanęli w tym miejscu, o którym tylko może słyszeli, ich radość była ogromna. To była odpowiedź na ich modlitwy. Jesteśmy w tym miejscu. Możemy Boga chwalić. To niezwykłe uczucie. Starsi przeszli ten trudny czas. Wygnanie, zniszczenie, prześladowanie. Oni mieli inny dystans i inne uczucia do tego miejsca. Dla młodych to nie był czas płakania. To był czas świętowania. Skąd oni o tym wiedzieli? Kto im to powiedział? Rodzice, kochani, czego uczycie swoje dzieci? Co im przekażecie? O czym im opowiecie? Chcecie im opowiedzieć o tym, jak ten z tamtym przeciwko tamtemu? Taką historię chcecie przekazać? Można. Przecież ona gdzieś jest za nami. To nie są tu aniołki, które żyją w tym zborze. To nie są ludzie, którzy nie popełniają jakichś błędów. Czy tym chcesz karmić swoje przyszłe pokolenie? Myślę, że nie. Czy znają twoje dzieci Biblię, czy znają lepiej Harry Pottera? Co lepiej znają? Czytacie z nimi razem Biblię? Czy myślicie sobie, no przecież już potrafi czytać, to niech czyta. Już nie ma tego zwyczaju. Prawie, że nie ma, myślę, by rodzina siadła i tak razem poczytała, posłuchała Słowa Bożego, poczytała wspólnie. Coraz rzadszy zwyczaj. Ale skąd ci młodzi ludzie potem będą wiedzieli, co nas, przepraszam znów za określenie, nakręcało, co nas ekscytowało, a ich to już może nie ekscytuje. Oni nie mają do tego żadnego stosunku. A tam rozczulają się nad dawnymi czasami. Ale wiecie, jak to wygląda? Jak młodzi ludzie dojrzewają, wychodzą za mąż, ożenią się, nagle zaczynają inaczej myśleć. Nagle zaczynają inaczej postępować. Wcale już nie są tacy hop do przodu. Natłok obowiązków, rzeczy, którymi muszą się zająć, sprawia, że nie mają już czasu na wiele młodzieńczych wybryków. Bo dzieci patrzą też i pomyślą sobie, a coś z nimi nie tak. Zobaczcie, jak to się szybko wyrównuje. Warto żyć tym, co mamy za sobą dobrego. Ucz to pokolenie, które wyrasta, dobrych rzeczy. To nic, że czasami zrobią jakiś wybryk. Pomyśl, jaki, co ty robiłeś, kim myśmy byli, cośmy potrafili zrobić. A oni mają stokroć więcej problemów, z którymi muszą się zmierzyć. Myśmy może nie mieli nawet takich problemów. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Nie mamy być też nadmiernie niewyrozumiali dla starszych. Młodzi, pamiętajcie, my pamiętamy czasy, których wy nie znacie. Tamto pokolenie pamiętało rzeczy złe, które ich dotknęły. I dla nich też było wielką radością być tam w Jerozolimie, że mogli wrócić. Oni nie płakali z rozpaczy. Oni płakali ze szczęścia, że znów są w tym miejscu. Że znów jest nawiązana relacja z Bogiem. Że jest to znów miejsce, gdzie Bóg będzie wyznawany, będzie chwalony. Potrzebujemy siebie, bo tak naprawdę tylko wzburzone morza rodzą wielkich marynarzy. Wilkiem morskim możesz się tylko stać, kiedy wejdziesz na łódź i będzie miotana burzami, kiedy wicher może złamie maszt, kiedy wyrwie ci z rąk ster, kiedy łódź będzie we wszystkie strony miotana. A ty ostaniesz się, będziesz wilkiem morskim. Nie zostaniesz wilkiem morskim, czytając dobrą książkę na temat tego, jak być dobrym marynarzem, jak wybierać tam te wszystkie sznury, liny, to jakieś fachowe nazwy, ja kompletnie nie znam, jak to się tym posługiwać, ale będziesz teoretykiem w łóżku, leżąc, czytając sobie literaturę, powiesz, jestem wilkiem morskim. A kiedy będzie czas próby, okaże się, że jesteś szczurem morskim. Gdy łódź zaczyna tonąć, to szczury najczęściej uciekają pierwsze. Potrzebujemy siebie wzajemnie, by w praktyce poznać Bożą łaskę, Bożą miłość. To nic, że czasami boli. To nic, że czasami przeżywamy doświadczenia. Nie ma skrótów w dojrzałości duchowej. Nie rozpaczajcie. Nie martwcie się, że jeden tylko krok. Czy wiecie, że z żołędzi wyrastają potężne dęby? One się nie rodzą od razu dębami. Bóg miał prawo je stworzyć od razu. Stworzył dąb i wiecie, po 2 godzinach od stworzenia, wiecie, co by się okazało? Ma 500 lat. A to był przywilej Boga. A my żyjemy w takiej rzeczywistości, że trzeba wziąć żołędzia, wsadzić i czekać 500 lat. Ale wyrośnie dąb. Niesamowite drzewo. Nie rozpaczaj. Gdy Bóg chciał uratować ten świat, gdy chciał nas uratować, co zrobił? Przysłał Jezusa, dziecko. On się urodził jako dziecko. I wyrósł. I głosił Ewangelię. Nie zaczął od razu jako dziecko głosić Ewangelię. Jako 12-letni chłopiec pierwszy raz zmierzył się z mędrcami. Ale był potrzebny czas. Nie rozpaczaj, że pierwszy krok ci się nie udał albo że jest malutki, ale zrób go. Szukaj społeczności z Bogiem, relacji z Jezusem Chrystusem. Dobroć Boga jest udowodniona nie tylko w tym, co On daje, ale też w tym, na co On nam pozwala. To jest też Jego dobroć. Czasami nasze przesłanie brzmi tak dziwnie. Wydawałoby się, że prawie, że brzmi dziwnie. Jezus umarł za wasze grzechy. Przyjdźcie po rozgrzeszenie. Wierzcie w Jezusa, a gdy wierzycie w Niego, po śmierci możecie iść do nieba. A do tego czasu zachowujcie się porządnie tu na ziemi. To tak w skrócie czasami wygląda nasze poselstwo. Miej dobrą relację z Bogiem. Bądź poruszony tą możliwością społeczności z Bogiem. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Szukaj tego w swoim życiu. Licz się z Bogiem, bo On się liczy z tobą. Nawet gdy popadamy w grzech, On nadal liczy się z nami. On nadal okazuje ci łaskę. On nadal okazuje ci miłosierdzie. Bo wtedy jest przyszłość przed tobą, kiedy szukasz bojaźni w swoim życiu. Jedna z nadziei w naszym rozumieniu, czy w naszym ujęciu brzmi następnym razem. Myślimy sobie, następnym razem będzie lepiej. Wszyscy chcemy szczęśliwego zakończenia jakichś planów. Mam nadzieję, następnym razem będzie lepiej. Dlatego lubimy tak bajki. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami żyli długo i szczęśliwie. Dlatego lubimy bajki, bo one zawsze się dobrze kończą. Ale chcemy, by poselstwo o Chrystusie nie było bajką, by było prawdziwe. Szukaj bojaźni, bo przyszłość jest przed tobą. Miłość Boga wygrywa, ponieważ Bóg wygrywa. Coś, co potrzebujemy na dzisiaj, to nadzieja w Jezusie Chrystusie. Nie taka dziecinna nadzieja z bajki, ale dojrzała. Nadzieja, że Bóg jest z nami. Trzyma nas, kiedy tracimy nadzieję. Kiedy powątpiewamy. Kiedy wydaje nam się, że nic się nie zmieni. To jest nadzieja, którą daje nam dzisiaj Bóg. Będę z tobą, ponieważ jestem twoim Bogiem. Czasami wydaje nam się, że ostatnia nadzieja zawiodła. Jak gdyby Bóg nas zostawił, opuścił, poszedł na urlop, zapomniał o nas. I wtedy pomyślmy przez chwilę o Jezusie Chrystusie i o krzyżu. On był w sytuacji, która wyglądała, jakby Bóg go opuścił. To On się modlił z krzyża. Boże mój, czemuś mnie opuścił? I Bóg milczał, ale kilka dni później, zanim promienie światła rozświetliły dzień, Bóg poszedł pracować i Syn Boży zmartwychwstał. Niemożność stała się rzeczywistością. Chrystus powstał. Bóg nigdy go nie zostawił. Jest zawsze nadzieja, ponieważ Bóg to obiecał. Zastanawiasz się, czy twoje małżeństwo przetrwa. Trzymaj się nadziei. Jeśli martwisz się o twoje dzieci, trzymaj się nadziei. Jeśli jesteś samotny, potrzebujesz przyjaciela, trzymaj się nadziei. Jeśli boisz się śmierci, trzymaj się nadziei. Wierzę, że Bóg utrzymuje nadzieję przy życiu w nas. Miej nadzieję i odnów swą relację z ołtarzem, z krzyżem. I pozwólcie, że zacytuję na zakończenie pewien wiersz. Ciut długi jest, ale możecie go też sobie później jeszcze przeczytać na stronie Radia Pielgrzym. Kościele, wróć po krzyż. Głosisz sukces i powodzenie. Dobre, przyjemne życie. Wszystko to w jednej cenie. Kupione na słynnym szczycie. Głosisz śmiało śmierć zmartwienia. Grób problemów codzienności. Masz ciężary do niesienia. Złóż uwrot wolności. Głosisz ucztę w miejsce głodu, lek na wrzut rozwodów, ulgę w bólach nałogów, koniec krwawych potów. Głosisz śmiech i radość życia, zamkniętego w butelce gina, gdy przerasta cię sztuka bycia. Gin oferuje kraj mleka i wina. Chcesz dostać szóstkę w szkole, awans lub lepszą pracę. Chcesz wodę zamienić w kolę, lub pieniądz rozmnożyć na tacy. Chcesz wolne od przyszłej środy. I jeszcze wspaniałą żonę. Aha, ma być urody Dody. Dobrze, załatwione. Wiesz, po prostu wyznawaj. Twój tatuś ma to dla ciebie. Bądź w tym gorliwy i nie ustawaj. Zmieniaj ten świat dla siebie. Bo przecież Jezus, On umarł dla ciebie. O, przecież kocha cię tak mocno. Wołasz z pasją, dostając wypieków. On chce usunąć to, co cię boli. Głosisz niebo z darmowym biletem w zestawie koncertów anielskich chórów. Szczęście i radość z widokiem na metę, bez zbędnych łez, cierpienia, bólu. Głosisz to wszystko, kochając człowieka, miłując swojego bliźniego, ocierasz łzy na mokrych powiekach, pragnąc zwyciężyć złego. Lecz czy naprawdę nie pojmujesz sedna, nie widzisz krzyża i blasku jego piękna? Czy gardzisz dzisiaj darem cierpienia, zachowując dla siebie swoje marzenia? Czy nie ma dziś drżących o chwałę Boga? Czy nie ma dziś tych, którzy dla Jego imienia gotowi są wypić kielich cierpienia? Czy święć się imię Twoje i bądź wola Twoja, to echa przeszłości, starodawna baja? Czy są gdzieś niosący hańbę Chrystusa, idący w bólu, w sztormach i burzach? Czy gdzieś ktoś woła dzisiaj przez łzy: Chrystus, w mym życiu pierwszym jesteś Ty? W bólu, w chorobie, w biedzie, w upodleniu? Czy ktoś jaśnieje w tym ciemnym pokoleniu? O, gdzie jesteś, płonący Kościele? Czy jest gotowy na wielkie wesele? Koniec nadchodzi i czas ucieka. Nie żyjesz po to, by żyć dla człowieka. Okradasz ten świat z piękna Chrystusa, cokolwiek innego mając na ustach. Czyż nie chciałbyś znowu stać się solą ziemi? Na powrót głosem nieba i znakiem nadziei? Nie chciałbyś być ludem znającym swego Boga, patrzącym otwarcie w twarz każdego wroga? Czyż nie chciałbyś raz jeszcze wybić się wzwyż? Kościele, wróć się po krzyż.